Dobry, witam Państwa serdecznie. Dariusz, może Darek. To, o czym ja chciałem powiedzieć dzisiaj, to Hadoop. Może jednak zacznę bardziej od agendy, takie klasyczne rozpoczęcie. Pierwsze, co to jest Hadoop, a w zasadzie kto to jest Hadoop, cele zastosowania tegoż narzędzia czy tego rozwiązania, budowa, kilka przykładów zastosowań, również kilka słów o nas. To taki, można powiedzieć, element gry z punktu widzenia firmy. Niespodzianka, która myślę, że przynajmniej dla części z Państwa okaże się niespodzianką. Podsumowanie i być może czas na pytania, jeżeli będzie na to czas, miejmy nadzieję. Ja jakieś prezenty zapomniałem prezentów. Czy ktoś z Państwa wie, kto to jest Hadoop? Takie pytanie. Przewidywana jest nagroda. Kto pierwszy powiedział, że słoń? Dobra, to te osoby, co trzymają rękę, to tam po jakimś gadżeciku od nas. Super. Otóż na pewno widziałem tam pana, Swoją drogą ciekaw jestem, czy wiedzieliście, podpisany tutaj. Generalnie słonik to istotnie jest. Ja gdzieś mam instancję mojego słonika, mam nadzieję, że ktoś mi ją zaraz przyniesie, którą też pożyczyłem od syna. Nazwa projektu jako taka wzięła się od przytulanki, która była własnością jednego z deweloperów. Nie wiedzieli, jak nazwać projekt. Dziecko miało takiego słonika. Ty, ale Hadoopa to mi daj. Tak, ja mam tutaj swoją instancję pożyczoną od mojego syna. To może tyle odnośnie samej nazwy Hadoop, bo to nie traćmy czasu. My używamy tego narzędzia już jakieś 2 lata, czyli tak naprawdę prawie od początku, kiedy to wydzieliło się z innego projektu. Dla potrzeb naszego klienta, który ma potrzeby prowadzenia równoległych obliczeń, takich, gdzie zaangażowanych jest więcej niż jedna, bo w chwili obecnej w okolicach 60 procesorów, także troszkę większe obliczenia i te procesory praktycznie cały dzień, 7 dni w tygodniu liczą. No, pewne przerwy mają, na szczęście, inaczej byśmy nie byli w stanie wgrać nowej wersji oprogramowania. Także tym się bawimy, czy zajmujemy poważnie, niektórych to jeszcze bawi, od 2 lat przynajmniej. Są to proste obliczenia, to nie jest narzędzie, które pozwoli nam na rozwiązanie wszystkich problemów, niemniej jednak do wielu zastosowań się nadaje. Taka pierwsza motywacja i może pierwszy taki prosty przykład. Nawet jeżeli mamy bardzo, bardzo proste przetwarzanie w stylu dużo plików i mamy znaleźć jakiś ciąg. Jeżeli korzystamy z jednej maszyny, no to limituje nas prędkość dysku, czytamy, szukamy, czy tam gdzieś jakiś wzorzec występuje. Powiedzmy, że przy zbiorze 100 terabajtów to tam ileś dni zajmie, prawie miesiąc. Średni czas pomiędzy awariami takiej maszyny to za 3 lata, wszystko jest ok. Ale problem jest trywialny, więc aż się prosi, żeby zrobić to w sposób równoległy. No to jak weźmiemy 100 węzłów, prędkość mamy fajną, bo to już jest 44 minuty na takie obliczenie, ale czas pomiędzy awariami średni to jest 1 dzień. I tego niestety już ignorować nie można. No i tutaj z pomocą przychodzą, powiedzmy, tego typu rozwiązania jak Hadoop, które przynajmniej częściowo mają nam zapewnić niezawodność i rozwiązać nasze problemy. Jak gdyby już z poprzednich slajdów widać, że na pewno będziemy budować klaster z PC-tów. Dzisiaj nikogo to nie dziwi, że jest to duża moc obliczeniowa i daje się ją wykorzystać w praktyce. Natomiast co musimy mieć od tego frameworku? Na pewno musimy mieć rozproszony system plików, tak żeby na każdym jednym węźle obliczeniowym mieć dostęp do danych, zarówno tych, które odczytujemy, jak i tych, które chcemy zapisywać. Musimy mieć jakiś framework obliczeniowy, który prowadzi nam na tym obliczenia. No ja, ponieważ mówię o Hadoopie, więc wybór był prosty, to musiała być koncepcja MapReduce. No i na pewno będziemy jakoś tam częściowo używać rozwiązań open source'owych, z tego względu, że inaczej nas koszty przypuszczalnie zjedzą. Ten framework musi nam też gwarantować niezawodność na wypadek awarii któregoś z węzłów. Tak jak pokazałem, przy pewnej skali przedsięwzięcia sytuacja, kiedy węzeł podlega awarii, jest raczej normą niż sytuacją specjalną. No przykładów jest wiele, bo jak budowano listę Top 500 i najwyższa ostatnio maszyna, która tam wchodziła, czyli BlueJean IBM-owy, to benchmark musiał być uruchomiony kilkakrotnie, zanim wreszcie udało się to policzyć do końca bez awarii któregoś z węzłów. Także to są jak najbardziej realne problemy. No inna sprawa, że oni mieli 130 tysięcy procesorów. Kto i po co tego używa? No oczywiście my używamy, to już jest wystarczający powód, a tak bardziej poważnie to używają tego, przynajmniej tej koncepcji, używa Google. Generalnie koncepcja przetwarzania MapReduce, która pod spodem wewnątrz w Hadoopie jest wykorzystywana, pochodzi od Google'a, została obwieszczona światu gdzieś w okolicach roku 2005. Google chwaliły się w tych artykułach, że posiadają takowy framework u siebie i eksploatują go produkcyjnie. On służy tam, o ile mi wiadomo, do przetwarzania dokumentów, do indeksowania dokumentów, więc to jest jak gdyby też zakres zagadnień, które można w ten sposób rozwiązywać. Może jeszcze przywołując ten artykuł Google'owy, to oni, przyznając się do uruchomienia rzędu wtedy 60 tysięcy zadań, to na te 60 tysięcy zadań okazało się, że średnio 1,2, jeśli dobrze pamiętam, węzłów czy fragmentów, które były związane z obliczeniem, uległo awarii, czyli tak naprawdę na każde zadanie, które było uruchomione, przynajmniej jeden węzeł przestał pracować. W związku z tym to pokazuje, że problemu awarii któregoś z węzła no absolutnie nie wolno nam ignorować. Cechy MapReduce'a. Przede wszystkim to, co chcemy od niego, to skalowalność i niezawodność. O niezawodności cały czas mówię. Skalowalność w przypadku niektórych zadań, ona może być prawie liniowa. Jeżeli to są proste zadania, nie wymagające jakichś skomplikowanych rzeczy, możemy uzyskać praktycznie liniową skalowalność. Te instalacje, które są największe, które są w chwili obecnej eksploatowane przez Hadoopa, to jest rzędu 1000 węzłów, także to są znaczne już liczebności procesorów. No i MapReduce w zasadzie nam to daje. To, co my musimy zrobić, to musimy całe nasze obliczenia zapisać w postaci ciągu operacji składających się z takich operacji map i reduce, w której zamieniamy, jak zresztą za chwilę pokażę, klucz wartość parę na inną wartość, klucz wartość znowu para. I tego typu operacje są wykonywane. Jeżeli jesteśmy w stanie nasz problem zapisać w ten sposób, to co dostajemy od frameworku, to niezawodność na wypadek awarii któregoś z węzłów i przynajmniej częściowa skalowalność. To, czy ona będzie w pełni liniowa, czy prawie liniowa, to już jest jak gdyby kwestia konkretnego obliczenia. To, co musi zrobić funkcja map, jako argumenty otrzymuje komplet, klucz i wartość, dwa obiekty, i to, co produkuje na wyjściu, to znowu jest klucz i wartość. Tyle tylko, że klucz i wartość produkowana przez nie może być inna co do typów w zasadzie zarówno klucza, jak i wartości. Ona ma absolutną swobodę co do tego, czy wyprodukuje jeden wynik, wiele wyników, czy też nie wyprodukuje żadnego wyniku. To może zależy, na szczęście zależy od nas, czyli od programisty. Natomiast w zależności od problemu to różnie będzie wyglądać. To, co jest istotne w przypadku zarówno map, jak i reduce, to, że to jest taka funkcja z punktu widzenia matematycznego, to znaczy dla jakiejś konkretnej wartości klucz-wartość, ona zawsze wyprodukuje tą samą listę, czyli wywołana na tych samych argumentach zawsze zwraca nam to samo, więc nie może tam wewnętrznie sobie coś przechowywać w jakiejś, czy to statycznej, zmiennej, czy w jakimś innym tam singletonie. Po prostu za każdym razem dla danego K i V ma zawsze odpowiadać tą samą listą K' i V'. To, co występuje dalej, to wewnętrzna operacja grupowania, sortowania tychże wyprodukowanych przez operację map kluczy, czyli w jednym miejscu zbierane są wszystkie te K', które są sobie równe, dodatkowo są sortowane w kolejności po prostu. Następnie jest operacja reduce, która otrzymuje jeden klucz konkretny i listę wszystkich wartości V', które posiadały tą wartość klucza, czyli mamy jak gdyby wyciągnięte, zagregowane w jednym miejscu wszystko, co było z danym kluczem K' związane. Te operacje grupowania i sortowania, one są robione wewnętrznie przez framework. To, co przede wszystkim my musimy oprogramować, to operacje map i reduce. Okej, okay. To, co się dodatkowo jeszcze podaje w przypadku koncepcji MapReduce'a, to możliwość wpływania na odczyt wejścia, zapisywania wyników we własnej postaci, oraz możliwość ewentualnie rozdzielania tych danych, które będą kierowane do poszczególnych reducentów, czyli coś, co się nazywa partitioner. Może nie tyle teoretycznie, co bardziej graficznie taki schemat przetwarzania już w tym momencie. To, co mamy tutaj na górze, to są kolejne pliki danych, które mają być przez nasz system przetworzone. Tak jak w tym pierwszym przykładzie, Hadoop raczej służy do przetwarzania takich dużych zbiorów danych. I dla pierwszego pliku, powiedzmy, uruchamiany jest na pierwszym węźle proces map, na drugim węźle drugi proces map, który czyta drugi plik i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To, co tutaj na ostatnim kawałku zaznaczyłem, to to, że jeżeli plik jest duży, może dojść do podzielenia tego pliku na kilka kawałków i rozdzielenia uruchomienia więcej niż jednego procesu map do przetwarzania tego pliku. W tych plikach oczywiście znajdują się wartości klucz-wartość, te wejściowe dla procesu map, no i po kolei są wywoływane jest nasza funkcja map tyle razy, ile tam klucz i wartość występuje. W związku z tym tu już mamy równoległość. W zależności od tego, jeżeli mamy dużo plików, od razu zostanie uruchomione wiele przetwarzań na różnych maszynach, powinno działać szybciej. Procesy map produkują znowu klucz wartość, tylko że inne co do typu i typu klucza i wartości, produkują obiekty jakieś tam wyjściowe i one od razu już przy rozpoczęciu działania rozdzielane są na tyle kubełków, ile ma być uruchomionych reducentów. Tutaj w tym przykładzie uruchomiłem powiedzmy trzech reducentów, w związku z tym każdy proces map rozdziela sobie od razu dla pierwszego, dla drugiego, dla trzeciego, następnie ten pierwszy kawałek stąd tutaj, pierwszy kawałek stąd tutaj i tak wszystkie pierwsze kawałki są zbierane. To, co występuje tutaj, to następuje sortowanie tych danych, agregacja, i uruchamiany jest reducent, czyli tak naprawdę tutaj jest merge i sort razem, to jest, to jest zapewniane przez framework. To, co widać od razu na tym rysunku, to to, że nie ma bezpośredniej komunikacji ani pomiędzy procesami map, ani pomiędzy procesami reduce, a komunikacja, która jest pomiędzy map i reduce, zrobiona jest w zasadzie poprzez ten framework, w zasadzie poprzez zapisanie danych na wyjście i później odczytywanie ich po drugiej stronie. W związku z tym nie ma tutaj wielkich narzutów komunikacyjnych. To jest o tyle istotne, że zbudowanie klastra, który oferuje komunikację między węzłami o bardzo małym opóźnieniu, no jest bardzo kosztowne. Natomiast jeżeli mamy klaster taki prosty, połączony Ethernetem, czy Fast Ethernetem, czy Gigabit Ethernetem, to zawsze jest nacechowane dość dużym opóźnieniem. Tam przepustowość możemy mieć znaczną, to nie jest jakiś taki wielki problem, natomiast opóźnienie jest znacznie, znacznie większe niż w przypadku takich maszyn równoległych, dedykowanych rozwiązań dużych firm. Więc niestety na to musimy zwracać uwagę i MapReduce do tego się nadaje. Inne rozwiązania nie zawsze się tutaj sprawdzają. OK, pierwszy taki przykład, który zresztą pochodzi z przykładów, które są w Hadoopie, czyli taka zwykła statystyka słów. Mamy plik, mamy policzyć, ile razy występują jakieś słowa. Przykład wydaje się banalny, dopóki liczymy słowa, natomiast w momencie, kiedy potraktujemy to jako zliczanie linków, które występują na stronach www, to mamy tak naprawdę element składowy tworzenia rankingu stron, czy rankingu serwerów, czy generalnie jaka była popularność poszczególnych stron, poszczególnych linków. I to tak naprawdę jest element składowy, który gdzieś przy przetwarzaniach, powiedzmy w firmach typu Google, ma miejsce. To, co jest wejściem dla procesu map, to powiedzmy linia tekstu dzielona na wyrazy. Z każdym wyrazem następnie jako wyjście produkujemy klucz, który jest tym wyrazem i jako wartość liczbę wystąpień, czyli powiedzmy spotkaliśmy go raz, mówimy występuje sztuk jedna, sprawa załatwiona. W operacji reduce zbierzemy, framework pozbiera nam razem wszystkie te klucze, które zostały przez map wyprodukowane, czyli wszystkie wystąpienia tego samego słowa i przygotuje nam taką długą listę wartości, które zostały z tym słowem w poszczególnych maperach przygotowane. Czyli tak w praktyce przygotuje nam w takim prostym przykładzie listę jedynek, bo w jednej linii było raz, tu było raz, tu było raz, tu było raz i dostaniemy taką długą listę. Więc to, co musimy zrobić, to przebiec po tej liście, zsumować te jedynki, wyprodukować wynik na wyjściu. Tak to wygląda opowiedziane, tak to wygląda wycięte z przykładowego kodu. Bardziej po to, żeby pokazać, jak to, co my mamy pisać, wygląda. Czyli jest operacja, jest klasa, która wypełnia pewnie jakieś interfejsy, bo innego wyjścia nie ma. I przede wszystkim w zasadzie tylko musi posiadać operację map, która dostaje klucz, wartość, dostaje coś, co się nazywa output collector, czyli to miejsce, w które ona zapisuje. No i tyle. Poza tym dostaje reporter, za pomocą którego może raportować błędy, ewentualnie progres, żeby było wiadomo, że działa, a nie przestała funkcjonować. No to jest dokładnie ten przykład, o którym mówiłem, czyli bierzemy linię, dzielimy na słowa, produkujemy dokładnie tyle słów, ile było w linii, zawsze z wartością 1, zawsze mówimy, że to jest jedynka, jedno słowo raz znalezione. Nawet jeżeli ono występuje kilka razy w linii, to po prostu my je tutaj kilka razy wyprodukujemy. Tyle, myślę, że tego nie ma co dokładniej omawiać. Po stronie reducenta dostajemy pojedynczy klucz, czyli słowo. Praktycznie nas nie interesuje, jaki to jest klucz. Natomiast dostajemy iterator, czy w zasadzie iterator w tym miejscu, po obiektach wartości. My wiemy, że po tamtej stronie był to inWriteTable, czyli po tej stronie możemy go zrzutować na inWriteTable, wziąć jego wartość, dodać do sumy i na sam koniec wyprodukować, że dane słowo znaleziono tyle i tyle razy. Ok, to taki bardziej szkolny przykład. Coś więcej na temat tych kluczy i wartości. To, co one muszą gwarantować, to muszą wypełniać dwa interfejsy, no jeden bądź dwa, w zależności czy klucz, czy wartość. Przede wszystkim serializacja i deserializacja, przy czym ta serializacja i deserializacja to nie takie javowe, że tam ktoś tego serialize object, inne tego typu rzeczy, z tego względu, że to jest straszny killer wydajności. To powoduje, że zapisywane są, powiedzmy, wszystkie obiekty, typ klasy, jaka tam była, z wszystkimi dodatkowymi rzeczami. To, co mamy zrobić tutaj, to naszą własną serializację, deserializację. Mamy ją zrobić krótko, zgrabnie i maksymalnie wydajnie. Dlatego zdecydowano się, żeby w tym miejscu nie korzystać ze standardowych javowych rozwiązań. W przypadku kluczy dodatkowo musi być jeszcze określona relacja porządkująca, czyli ma się gdzieś pojawić compare to do innych obiektów, po to, żeby te klucze można było porównywać, sortować. I tutaj jeszcze taki dodatek typowo hadoopowy, ponieważ w trakcie działania tam pewne elementy uruchomione są na różnych maszynach. Zapisywane są te obiekty do plików, no skoro serializacja, to pewnie są zapisywane. I istnieje możliwość zarejestrowania własnej funkcji porównującej obiekty, przy czym ona działa o tyle ciekawie, że ona nie porównuje obiekty sensu stricte, że tu jest obiekt, tylko dostaje serializowaną wersję jednego obiektu i drugiego obiektu. I te serializowane wersje ma porównać. Na podstawie serializowanych wersji orzeka, który z tych obiektów jest większy, który jest mniejszy, czy też może są równe. To jest opcjonalne, można z tego zrezygnować, natomiast ma to ogromny wpływ na wydajność, ponieważ wtedy na etapie sortowania i łączenia tych wyników częściowych, które gdzieś tam są, nie ma potrzeby tworzenia instancji obiektu czy ładowania obiektu na podstawie zdeserializowanej wartości, co zazwyczaj wiąże się z jakąś tam wewnętrzną inicjalizacją tego obiektu. W związku z tym patrzymy tylko na takie zrzucone wersje tego obiektu. Okej. Drugi taki bardziej może ciekawszy problem to problem analizy koszyka sklepowego. Klasyczny problem data mining. Ja myślę, że większość z Państwa słyszała, a część się pewnie w praktyce zetknęła. To, co mamy zrobić, to mamy znaleźć produkty, które są ze sobą powiązane. Mamy jakiś tam rachunek sklepowy, listę transakcji i mamy znaleźć te produkty, które są ze sobą powiązane. No, na pytanie po co? No wiadomo, po to, żeby firma zarobiła więcej, żeby więcej sprzedawała. Wszyscy są przyzwyczajeni, że jak idą na stoisko, gdzie są ziemniaki, to tam obok wisi nożyk do ziemniaków, który wprawdzie mamy już cztery takie, ale ten piąty to kupimy, bo takiego zielonego to jeszcze żona nie ma. To jest klasyczne. No, bardziej taki żywy przykład i bardziej naturalny dla niektórych z nas to to, że jak się kupuje żubrówkę, to wiadomo, że z tym się kupuje sok jabłkowy. W związku z tym, jak stoi żubrówka, to obok musi stać sok jabłkowy. No nie ma szans, nie? To jest bardzo istotne dla sklepów po to, żeby wiedzieć, które produkty razem należy promować. To tak wygląda śmiesznie, no akurat z żubrówką to się można domyślić, to nie trzeba być tutaj geniuszem. Natomiast niektóre tego typu zależności są trudne do wychwycenia, nie są tak oczywiste jak nożyk do ziemniaków czy wspomniana żubrówka. Głównym problemem, który ma miejsce przy tego typu przetwarzaniach, to jest skala. Bodaj pewna duża sieć sklepów na te chwali się, że oni mają miesięcznie 10 milionów klientów. Myślę, że jako klienta traktują transakcje, więc jeżeli każda transakcja to jest to powiedzmy 20-30 rachunków, 30 pozycji w takim rachunku, no to to jest ogrom, no to są naprawdę grube miliony, więc głównym problemem jest skala. Gdybyśmy chcieli taką analizę koszyka potraktować SQL-em, no może bardziej to nie jest tak, że tak to trzeba rozwiązać, bo tak to większość z Państwa pewnie przypuszcza, a może takie pytanie, ile coś takiego by się liczyło? O, niektórzy podnieśli głowę, przestali spać. Przyjmijmy, że jest taka tabela, gdzie mamy identyfikator transakcji, identyfikator produktu i tam pewna duża firma na T wkłada tych produktów kilkadziesiąt milionów miesięcznie. To albo się nie policzy wcale, albo się będzie liczyć bardzo, bardzo, bardzo długo. To już jest kwestia tego, jak duży serwer mamy. Problem, który jest przy tego typu rozwiązaniu, to znowu problem polegający na tym, że serwer bazodanowy jest jeden. Jeżeli jest gdzieś tam z tyłu sklastrowany, to zazwyczaj to jest kilka maszyn i trudno jest z tym coś więcej zrobić, ponieważ no, pełna klasteryzacja, puszczenie takiej równoległej wersji bazy danych jest problematyczne, jest wyzwaniem i to dość poważnym. Także to jest bardziej opowiedzenie o problemie. To, co możemy zrobić w przypadku Hadoopa, to przede wszystkim troszkę inaczej zaatakować ten problem. Pierwsza operacja taka pomocnicza to pobieranie tych danych. Powiedzmy, że one też są w SQL-u, robimy tego selecta, pewnie, że robimy selecta, tylko że tutaj już nie ma self-joina do tej samej tabeli, tylko jest po prostu zwykły select. Mało tego, możemy takiego selecta do wybierania naszych danych robić przyrostowo, czyli codziennie po zamknięciu działania sklepu. No, oni nie zamykają, ale to odrębny problem. Możemy takiego selecta puszczać raz dziennie, wyciągać wszystkie transakcje z jednego dnia, zapisywać to do pliku, który tak naprawdę będzie niczym innym jak kopią rolki z kasy fiskalnej. On będzie zawierał wszystkie transakcje, nie wiem, z dnia, tygodnia, dwóch tygodni, cokolwiek, w zależności od tego, jak sobie tam zdecydujemy. Powiedzmy, że możemy to od razu zapisywać w takiej wersji, która będzie nam przydatna do przetwarzania, czyli transakcje, lista identyfikatorów. No i powiedzmy tyle. Podział na osobne pliki, tak jak to się będzie w trakcie pojawiać. Operacja map w tym wypadku. Wejściem jest klucz w postaci identyfikatora transakcji. Wartość to jakiś obiekt, który wewnętrznie zawiera listę transakcji. Czyli tutaj ja napisałem, że to będzie lista identyfikatorów produktu. To, co my mamy zrobić, to na wyjściu mamy wyprodukować w charakterze klucza parę obiektów, czyli parę produktów, która na tym rachunku została znaleziona, no i liczebność, na ilu rachunkach to znaleziono. Bardziej na ilu rachunkach niż ile razy, bo tam jak pani nabije to mleko, jedno mleko, drugie mleko, trzecie mleko, czasem to się zdarza, no to już nas niekoniecznie interesuje. Kolejna, także no powiedzmy to jest tyle, co mamy zrobić tutaj po stronie map. Optymalizacje, które możemy zrobić bardzo prosto w Hadoopie, a stosunkowo trudno byłoby je zrobić posługując się gołym SQL-em, to przede wszystkim możliwość ignorowania faktu, że na jednym rachunku jest więcej niż jeden chleb czy jedno mleko. To jest w ogóle bardzo, to jest prawie oczywiste. Natomiast poza tym możemy wykonywać operacje typu traktować jako ten sam produkt, produkty, które były w różnych opakowaniach. W sumie to nas nie interesuje, czy facet kupił 0,5 tej żubrówki, czy 0,75. Faktem jest, że kupił żubrówkę. Też nas nie interesuje, czy kupił dwa soki, czy jeden sok, czy kupił półlitrowy, czy litrowy. Półlitrowych to prawie nie ma, no ale to pomijam ten szczegół. Więc możemy wykonywać tutaj pewną operację już na tym etapie agregacji. Możemy też no, ignorować fakt, że coś było w opakowaniu promocyjnym, bądź nie było w opakowaniu promocyjnym. Ba, możemy się posunąć dalej, zrobić listę produktów, które w ogóle bierzemy pod uwagę, listę produktów, których nie bierzemy pod uwagę, po to, żeby zmniejszyć te wyniki pośrednie, czyli to liczbę kluczy, które zostaną wyprodukowane na wyjściu, kluczy i wartości. Kolejna rzecz, którą można zrobić, to traktować nie produkty, tylko pewne grupy produktów. My na wejściu mamy identyfikator produktu, 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 ale na pewnym etapie analizy nas nie musi interesować, czy facet kupił żubrówkę, czy inny wysokooktanowy napój. Faktem jest, że kupił żubrówkę i faktem jest, że do tego kupił napój jakiejś tam firmy. Nawet nas nie interesuje, czy to był taki, czy inny producent i tego typu analiza czasem też, też ma sens. Taki przykładowy map popełniony na potrzeby tej prezentacji, no wyglądałby mniej więcej w sposób następujący. Ja tutaj przebiegam, powiedzmy, tak po trójkącie zagnieżdżonymi pętlami po poszczególnych elementach występujących w tym rachunku, no i produkuję na wyjście w charakterze klucza parę, która się składa z identyfikatorów dwóch produktów, no i zawsze produkuję jedynką. Tutaj te optymalizacje, o których mówiłem, nie występują, no, pewnie bym się nie zmieściło na ekranie, w związku z tym traciłoby to troszkę na czytelności. Ok, po stronie reduce to, co musimy zrobić, to musimy podsumować, ile razy występowała taka para, czyli mamy parę identyfikatorów produktów, mamy listę wartości long, bo akurat na longa się zdecydowałem, no i sumujemy. To jest praktycznie to samo, co robiliśmy przy podliczaniu słów, tylko że w tym wypadku to nie są słowa, tylko pary produktów. Możemy sobie coś takiego implementować, ale to chyba głównie dla sportu, z tego względu, że standardowo jest taki sposób redukcji oferowany już jak gdyby w standardzie, dlatego że on jest zupełnie naturalny. Ok, w tym miejscu ja podobno mam jakąś przerwę na reklamę, ale zanim przerwę na reklamę, to ja bym chciał taki trochę żywy przykład pokazać. To jest ta moja analiza koszyka. Ja może jeszcze, to jest mój map, który tam gdzieś był pokazany zupełnie prosty. Jeżeli mówimy o uruchomieniu zadania, to, że tu nie ma komentarzy, to nie ma komentarzy dlatego, że je usunąłem, żeby nie zaciemniać, żeby się to na stronie mieściło. Druga rzecz, część rzeczy jest tutaj generowana przez plugin do Eclipse'a, który wchodzi w skład Hadoopa. Więc to, co definiujemy, to na pewno definiujemy produkowane przez mapera klucze wartości. Typ pliku wejściowego akurat to jest binarny plik używany przez Hadoopa, taki składający się z kluczy i wartości. Taki wybrałem i do takiego wygenerowałem tam sztuczne transakcje. Definiujemy wejście, wyjście, to w produkcyjnej wersji rzecz jasna jakieś argumenty, nie? No i definiujemy, jaka klasa będzie mapperem, jaka klasa będzie reducentem, uruchamiamy job. To, co pozwala nam ten plugin jeszcze, to może nas odciążyć odrobinkę od puszczania tego na równoległej wersji oprogramowania. To, co ja mam tutaj równoległe, to mam kilka instancji serwerów puszczonych pod VMware'em, tu pod spodem. Tak więc no, z wydajnością jest tak sobie, niemniej jednak coś nie coś można pokazać. No, zostało zlecone zadanie do wykonania, zeznaję, że postęp wykonania map 0, postęp wykonania reduce również 0, no i zaczął walczyć. Od strony interfejsu, gdzie sobie coś możemy pooglądać, tu jest próbne uruchomienie z korytarza zrobione. Mamy działające zadanie, mamy informacje o tym, ile jest węzłów. Węzłów jest 4, wszystkie wepchnięte tutaj w bidnej pamięci tego notebooka. VMware jest wielki czasami. No i zadanie, które jest. Procesy map, zostało to rozdzielone na 19 procesów map. No jeden się już prawie kończy, pozostałe jeszcze nie zaczęły działania. I no zaczyna to sobie w tym momencie działać. To są mapery, każdy z nich bierze bądź cały plik, bądź kawałek pliku. Jeżeli tutaj popatrzycie, to jest to plik, który się nazywa build10. Tutaj też jest build10, tyle tylko, że jest inny offset w tym pliku. Dlatego oba mapery zabrały się za ten sam plik, tyle że w różnym miejscu. Co ja mógłbym pokazać, to mógłbym pokazać... Może się doczekam. Ok. To, co na pewno chcę pokazać, niestety, ale to troszeczkę się żółwi, to chciałbym pokazać tą niezawodność, o której mówiłem. Tutaj są w chwili obecnej uruchomione trzy procesy Reduce. W pierwszej kolejności one kopiują te cząstkowe wyniki z poszczególnych procesów MAP. Zresztą tutaj widać, że ten zeznaje, że skopiował dwa kawałki z 19 i zeznaje nawet z jaką prędkością mu idzie to kopiowanie. Kopiują, następnie jest operacja sortowania i łączenia tych wyników pośrednich, no i na sam koniec właściwa część obliczeń, czyli reduce. Ależ mam pecha dzisiaj, no. Ja bym chciał pokazać, co się dzieje z takim stworzeniem, jeżeli które z nich uszkodzimy. Note 3. Spróbuję znaleźć ten proces, który tutaj działa. Ups. I tutaj jest ten, tak od razu informacyjnie, dla działania każdego z tych procesów uruchamiana jest osobna instancja wirtualnej maszyny. W związku z tym one są separowane nawet na poziomie instancji javowej. No to zrobimy mu krzywdę. Brutalem jestem, wiem o tym. No i ten proces, przyjmijmy, że już nie żyje. To, co się powinno tutaj za chwilę stać, to framework jako taki powinien stwierdzić, że no, zadanie miało pecha i nie przeżyło. Natomiast całe obliczenie jako całość, miejmy nadzieję, że dojdzie do końca. To się nam tutaj będzie w międzyczasie pichcić, a ja wrócę do tej sprawy, która dla naszego marketingu jest niezwykle ważna. Nasz marketing nawet zabronił mi występować tutaj w sweterku, tylko uparł się, że mam być w koszulce firmowej, bo sweterek źle wygląda. Gdzie jest marketing? Pozdrawiam marketing. Okej, okay, ja może od siebie. Ja nie chcę opowiadać, czym my się zajmujemy, wielka, wspaniała firma. To, co mogę powiedzieć od siebie i to naprawdę od siebie, to to, że mnie się udało przez długi, długi czas, w zasadzie odkąd pracuję do dnia dzisiejszego, trzymać tak daleko interfejsów użytkownika, interfejsów webowych, jak to tylko możliwe. Ja nie wiem, co to jest strona www, ja nie wiem, jak się ją pisze, mnie nie interesuje to, że klient chce coś mieć czerwone na zielonym, a nie zielone na niebieskim. I mnie się udało z tym utrzymać naprawdę daleko. Także to jest jak gdyby z mojej strony informacja dla tych z Państwa, którzy jeżeli coś piszą, to piszą takie rzeczy, które mają interfejs tekstowy i z tego się cieszą, że to się liczy, a nie z tego, że to pięknie wygląda. I to mówię, no po prostu tak jest w moim wypadku. Oczywiście nie wszyscy, bo są u nas też części, które mają frontendy, jest ich całkiem dużo. W zeszłym roku była prezentacja, która obejmowała bodaj Ajaxa, piękny, kolorowy, błyskające się tysiące różnych rzeczy, aczkolwiek można u nas znaleźć miejsce również dla tych, którzy niekoniecznie lubią takie rzeczy. Ja nie wiem, jakie są preferencje wśród społeczeństwa, moje są inne. Na pytanie tutaj... Bardzo dobre. Ja tutaj jeszcze chciałbym pozdrowić swoich studentów byłych, którzy byli, dobra, Sala się uspokoi, którzy byli mocno zdziwieni, że ja używam Windowsa. Tak, używam Windowsa, ale pod spodem widzieliście, że działają cztery Linuxy VMware'owe, bo też taka jest moja orientacja bardziej chyba polityczna, może powinienem uważać z tymi słowami. Okej, okay, to może tyle ode mnie. No jeszcze mogę powiedzieć, że nie zawsze się u nas tak w pracy leży, jak ten facet leży. Niestety, ale to chyba nie ma takich firm. Okej, okay. Kolejnym... Ja chcę zobaczyć, jak tym idzie, żeby pokazać, że to żyje dalej. Tak jak obiecywałem, ten węzeł, który dostał po głowie, no zostało rozpoznane, że był, zakończył żywot i tyle. Natomiast zadanie, to samo zadanie zostało uruchomione w drugim miejscu, skopiowało te pliki, czy kopiuje te pliki, które go dotyczyły, czyli z poszczególnych maperów ściąga sobie fragmenty, które go interesują, no i kontynuuje działanie, daj Boże skończy dzisiaj. Okej, okay, oni są jeszcze na etapie kopiowania, ten nowy, którego ubiliśmy, nawet całkiem nadgonił za pozostałymi. Myślę, że prezentacja. Niespodzianka. Myślę, że tak. Niespodzianka dla których, dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie słyszeli, u nas na stoisku jest konkurs. U nas są konkurs. Pierwszy konkurs to jest taki, że tam jest jakaś ankieta do wypełnienia, po drugiej stronie jest kod javowy, znaleźć błędy, Państwo znajdziecie błędy, iPod czeka. Część z Państwa już te ankiety wypełniła, także cieszę się, że bierzecie udział w tym. Drugi konkurs, który jest, odbywa się równolegle. U mnie wiele rzeczy jest równoległych. To jest konkurs, który tutaj wspieramy. U nas w firmie ostatnio się panoszy taka zabawka jak Powerball. To jest takie coś, co w środku zawiera fragment w zasadzie żyroskopowy. I chodzi o to, żeby go przekonać tak, żeby to w żyroskopie się kręciło i jak najszybciej. I ten, kto wygra, to tam chyba jest, nie wiem, czy jeden, czy dwa Powerbole są przewidziane. Jeden czy dwa? Jeden. Drugi jest chyba testowy nasz. To, co u nas w firmie ma miejsce, to ma nawet wewnętrzny, jest nawet wewnętrzny ranking, dlatego, bo ludziom się to bardzo, bardzo podobało i w związku z tym to koncepcja w ogóle takiego konkursu. Podsumowując, myślę, że powinniście wiedzieć, kto to jest Hadoop i co to jest Hadoop, co to jest MapReduce, z gruba jak to działa, jak tego używać i do czego używać, czyli tylko te obliczenia, które wymagają, mają dużo danych, a mają stosunkowo mało komunikacji. No myślę, że co nieco wiecie o firmie. Dodatkowe rzeczy, które są z Hadoopem związane. Hadoop jako taki, narzędzia do Eclipse'a, czyli pluginy do Eclipse'a, pierwotnie rozwijane przez firmę IBM, w tej chwili wchodzą w skład projektu. Kolejna zabawka to język Piglatin, przygotowywany przez Yahoo, który pozwala na wykonywanie takich bardziej skomplikowanych operacji, gdzie w zasadzie zapisujemy w taki matematyczny sposób poszczególne kroki MapReduce, a pod spodem jest to już generowany kod, czy wykonywany w jakiś tam sposób interpretowany. W każdym razie to, co jest ważne, to to, że działamy jeszcze jeden poziom wyżej. Kolejny element składowy to jest coś, co się nazywa HBase. Jest to tak naprawdę kserówka, javowa kserówka Bigtable, które zostało wykonane przez, i jest eksploatowane przez Google. Tak więc część takich rzeczy googlowych w open source'owym wcieleniu, w javowym wcieleniu, to jest chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są pytania, albo odpowiem teraz, jak mi pozwolą, albo na korytarzu, jeżeli...
Dwie osoby, każda ma po jednym pytaniu. Zgłaszamy się, jeżeli ktokolwiek jest chętny. Czy są chętne osoby do zadania pytania?
Boję się. To spadnie na organizatorów.
Dziękujemy w takim wypadku bardzo.
Dobra, dziękuję za uwagę.